Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Okres przedświąteczny to czas wzmożonych zakupów, szukamy prezentów, produktów na świąteczny stół, często w pośpiechu kuszeni pięknymi ozdobami i świąteczną muzyką płynącą z głośników. Chcemy kupić przed tym, jak inni nam wszystko wykupią, nie zawsze zastanawiając się, czy czegoś naprawdę potrzebujemy, albo czy ten produkt jest na tyle dobry, że możemy go śmiało włożyć do koszyka, czy może na tyle niedobry, że nie powinniśmy go brać z półki. Dziś w audycji Masz Prawo spróbujemy zaopatrzyć się w wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa naszych finansów, to w dalszej części programu i nas oraz świętujących z nami. To na początku audycji. Naszym gościem jest pan Rafał Lewoc, zastępca podlaskiego wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Na początek spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy dożyliśmy już takich czasów, gdy wszystko możemy kupować z zamkniętymi oczami, będąc spokojnymi o najwyższą jakość wszystkich produktów spożywczych.
Odpowiedź jest bardzo krótka, zdecydowanie nie.
To czemu?
Za każdym razem, kiedy rozmawiamy z konsumentami, przekazujemy informacje, uczulamy, że etykieta jest podstawowym źródłem wiedzy o produkcie. Należy czytać etykiety, powinno tam być napisane wszystko, co interesuje każdego konsumenta. Bez czytania etykiet bardzo często możemy się rozczarować, wybierając produkty tylko na podstawie albo promocyjnej ceny, albo ładnego wyglądu.
Odpowiedział pan krótko na moje pytanie, to znaczy, że pewnie mają państwo dużo pracy.
Niestety tak. Niemniej jednak nie oznacza to, że jakość żywności jest słaba. Czasami są to tylko niuanse. Niemniej jednak dbamy o to, żeby konsumenci byli zabezpieczeni i te rozczarowania po powrocie do domu z zakupów były jak najrzadsze.
Często decydujemy, patrząc na półkę, patrząc na cenę, właśnie tą liczbą, która jest tam podana. Im niższa, tym lepsza. No ale może rozwikłajmy kilka problemów, kilka produktów, które mogą przed świętami szczególnie przysporzyć nam problemów, na przykład z identyfikacją. No to ja proponuję zacząć od słynnej ryby w glazurze. Co to takiego? Ile jest ryby w rybie?
Nie każdy wie, ale produkty zamrożone również ulegają dalszym przemianom w czasie ich przechowywania. Ich cechy ulegają zmianie. Oczywiście przebiega to w zwolnionym tempie w porównaniu do produktów świeżych. Niemniej jednak czasami niekorzystnie wpływa na sam produkt. W przypadku ryby mrożonej, zabiegiem, który w pewien sposób ma chronić produkt, jest właśnie glazurowanie. Polega ono na rozpyleniu aerozolu wodnego na powierzchni ryby, co zapobiega znacznemu pogorszeniu struktury mięsa, a przede wszystkim jej wysychaniu. Glazura jest tylko dodatkiem spełniającym funkcję zabezpieczającą i przedłużającą trwałość, a nie samym składnikiem użytym z przeznaczeniem do spożycia przez konsumenta. W przypadku ryb mrożonych opakowanych deklarowaną masę netto podaje się z wyłączeniem glazury, natomiast w przypadku oferowania do sprzedaży konsumentowi ryb mrożonych luzem, co bardzo często spotykamy w marketach, w oznakowaniu podaje się informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub samej ryby. Zazwyczaj spotykamy informacje o zawartości glazury, na przykład glazura 20 lub 30%, niekiedy w nazwach jest podane ryba bez glazury.
Czyli w przypadku ryby glazurowanej z glazurą w ilości 30%, tak naprawdę tej ryby jest tylko 70%.
Zgadza się.
I płacimy w dużej mierze też za wodę.
Zgadza się, dlatego tak ważne jest czytanie etykiet. W przypadku produktów opakowanych jest to wskazane na opakowaniu, a w przypadku produktów luzew sprzedający, czyli sklep, ma obowiązek umieścić taką informację w pobliżu produktu, w miejscu dostępnym konsumentowi, tak żeby konsument bez udziału osoby z zewnątrz, czyli sprzedawcy, mógł się z taką informacją zapoznać i wiedząc o zawartości glazury, a także o wielu innych rzeczach, które na tej etykiecie powinny być zawarte, mógł świadomie podjąć decyzję, czy wybrać ten produkt, czy może inną rybę.
Zdarza się, że na etykiecie jest napisane co innego niż tam wewnątrz, w tej puszce czy słoiku?
Niestety zdarza się. W przypadku ryb mrożonych mamy z reguły, przynajmniej nasze kontrole wykazują, dwa rodzaje problemów. Pierwszy to jest zawyżona zawartość glazury, czyli produkty deklarowane jako zawartość glazury 15%, w rzeczywistości mogą mieć jej nawet 30 lub 40% i to określamy na podstawie przeprowadzanych badań laboratoryjnych. Zdarza się, że nasze kontrole wykazują również podmianę asortymentową, to znaczy sprzedaż tańszych gatunków ryb oznakowanych nazwami gatunków szlachetnych. Na przykład limanda żółtopłetwa sprzedawana była jako ryba sola.
Limanda żółtopłetwa. Brzmi to ciekawie. To wróćmy jeszcze do tych opakowań. Na nich są zapisane terminy właśnie ważności. Najlepiej spożyć przed, najlepiej spożyć do. Czy są to te same pojęcia, czy może zupełnie inne daty i inaczej powinniśmy je czytać?
Troszkę inaczej. W oznakowaniu produktów z reguły możemy spotkać dwa określenia poprzedzające samą datę. Jest to termin przydatności do spożycia oraz data minimalnej trwałości. Termin przydatności do spożycia wyrażany jest jako należy spożyć do z podaniem dnia, miesiąca i roku i w ten sposób znakowane są produkty nietrwałe mikrobiologicznie, łatwo psujące się. Określenie to oznacza czas, po upływie którego środek spożywczy nie może być przeznaczony do obrotu i do spożycia. Z kolei data minimalnej trwałości powinna być poprzedzona określeniem najlepiej spożyć przed z podaniem dnia, miesiąca i roku lub najlepiej spożyć przed końcem z określeniem miesiąca i roku. Data minimalnej trwałości, a więc nieostateczny termin. Jest to data stosowana w przypadku środków spożywczych trwałych, które w krótkim czasie po terminie mogą nie ulec zepsuciu, a jedynie zmienić pewne cechy.
Powiedział pan, że produktów przeterminowanych sprzedawać nie można, a jak w sklepie czasami widzimy taki koszyczek, w którym jako przecenione występują takie produkty, gdzie tam właśnie ten termin już upłynął. Jest to zgodne z prawem?
Oczywiście nie. Produkty przeterminowane nie powinny znajdować się w sprzedaży, nawet jako produkty przecenione. Zgodnie z przepisami prawa, produkty takie po upłynięciu terminu przydatności do spożycia są uznawane jako niebezpieczne. Jeżeli zostaną zauważone takie produkty, to należy to zgłosić najszybciej do sprzedawcy lub kierownika sklepu. Można taką informację przekazać również do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Ale produkty w terminie ważności też mogą być zepsute, na przykład gdy były niewłaściwie przechowywane.
Oczywiście. Artykuły rolno-spożywcze powinny być przechowywane zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentów w oznakowaniu tych produktów. Producent, jako profesjonalista, wytwarzając produkt, określa warunki jego przechowywania, przy spełnieniu których zachowuje on deklarowaną jakość w podanym w oznakowaniu terminie. Punkty sprzedaży powinny bezwzględnie przestrzegać warunków przechowywania produktów, niezależnie od tego, czy są objęte promocją, czy też nie. Sklep oczywiście mogą w szczególny sposób eksponować produkty w promocji, ale muszą zapewnić właściwe warunki ich przechowywania. Obniżenie ceny nie daje prawa do odstępstw. Złe przechowywanie produktów może powodować pogorszenie ich jakości, ale również czynić te produkty niebezpiecznymi dla zdrowia.
Ostatnio widziałem w sklepie mielone mięso wołowe, taki powiedzmy tatar, i na nim był dość ciekawy napis, bo była tam informacja, że należy to mięso przechowywać w temperaturze od 0 do 2 stopni. W lodówce zwykle jest, przynajmniej tak mi się wydaje, 5.
Zgadza się, niemniej jednak powinniśmy stosować się do wytycznych wskazanych przez producenta.
I w tym wypadku, gdy będzie to przechowywane w tych wyższych temperaturach, to może się okazać, że no właśnie coś kupujemy. Termin ważności jest jeszcze odległy, a produkt jest już niezdatny do spożycia.
Zgadza się, dlatego powinniśmy przeczytać etykietę przed dokonaniem zakupu i zapoznać się, czy jesteśmy w stanie w warunkach domowych stworzyć takie warunki do przechowywania, żeby zachować właściwą jakość tego produktu.
A co z produktami swojskimi? W Białymstoku zaczął się jarmark świąteczny, można tam kupić produkty wytwarzane nie w takich wielkich zakładach, a właśnie w małych, często domowych może przetwórniach. Jest to bezpieczne?
Zdecydowanie tak. Nie można tutaj generalizować. Należy przypomnieć sobie, że produkty swojskie to takie produkty, które powinny być wytworzone w prosty, domowy sposób, bez stosowania przemysłowych technologii, surowców i dodatków. Za produkty oczywiście odpowiada producent, a na dalszych etapach dystrybucji podmioty, które wprowadzają go do obrotu, na przykład hurtownie i sklepy, czy też stragany na takim jarmarku. Jeszcze raz podkreślę, najistotniejszy jest dostęp konsumenta do informacji o produkcie. Niezależnie czy to jest sklep, hurtownia, duża sieć handlowa, czy też sprzedaż internetowa, czy może jarmark bożonarodzeniowy, konsument powinien mieć prawo do zapoznania się z informacjami o produkcie, czyli mieć dostęp do etykiety lub innych danych charakteryzujących produkt,
Na przykład na takim jarmarku bożonarodzeniowym, czy w sklepie, w galerii handlowej, gdzieś na korytarzu, produkty zwykle są bez lodówki wykładane na ladę, takie ładne szyneczki sobie leżą, serki. Tutaj też nie powinniśmy mieć obaw w kupowaniu takich produktów?
Są produkty, które nie wymagają przechowywania w warunkach chłodniczych. I są to z reguły wędliny suszone, tak zwane trwałe w temperaturze otoczenia, które mogą być przechowywane. Oczywiście większość produktów, przetworów mięsnych czy wyrobów mleczarskich wymaga warunków chłodniczych.
A jakie są terminy przydatności do spożycia wędliny kupionej w sklepie w plasterkach, gdy dostajemy ją owiniętą w taką folię z etykietką, na której takiej informacji nie znajdziemy?
Termin powinien być podany w oznakowaniu i za tą odpowiedzialność bierze sklep wprowadzający to do obrotu, w którym finalnie to kupujemy, ale myślę, że należałoby przyjąć, że wędlina krojona w plastrach w sklepie i sprzedawana bez specjalnej formy pakowania, na przykład pakowania wakum, czyli bez dostępu powietrza, powinna zostać spożyta możliwie niezwłocznie w najbliższych posiłkach.
To z wędlin przejdźmy na jaja. Gdzie powinniśmy przechowywać? W lodówce czy nie w lodówce?
Powtórzę jeszcze raz. Każdorazowo powinniśmy czytać oznakowanie i stosować się do wytycznych podanych w oznakowaniu. Najważniejsze w przypadku jaj, aby nie dochodziło do drastycznych zmian temperatury przechowywania, czyli stałe warunki temperaturowe, tak samo jak inne produkty, również jaja, ale to można odnieść do każdego produktu spożywczego, nie powinny być narażane na ekstremalne warunki temperaturowe lub ekstremalne warunki pogodowe, na przykład wystawione na bezpośrednie działanie światła, słońca.
To ja teraz o innych ekstremalnych warunkach, na które narażone były jaja kupione przeze mnie na giełdzie rolno-towarowej. Gdy wziąłem jedno jajko do ręki, zobaczyłem, że tam była jakaś etykietka, która dziwnym zbiegiem okoliczności została starta i to z wszystkich jaj. Można tak robić? I po co?
W przypadku jaj dozwolone jest wprowadzanie do obrotu jaj nieoznakowanych kodem producenta tylko w sytuacji, gdy sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio z gospodarstwa i w gospodarstwie utrzymywanych jest do 50 sztuk kurniosek. W każdym innym przypadku jaja powinny być oznaczone kodem producenta, czyli tak zwanym numerem na jajku. Numer ten składa się z 11-cyfrowego oznakowania kodowego, w którym pierwsza cyfra oznacza system hodowli kurniosek, 0 to jest ekologiczny, 1 to jest chów wolnowybiegowy, numer 2 to jest chów ściółkowy i 3 chów klatkowy, a potem jest oznaczenie kraju pochodzenia, z reguły jest to PL, czyli Polska, a następnie oznaczenie weterynaryjny, numer identyfikacyjny fermy, z którego takie jajko pochodzi. Jest to bardzo istotne, bo w przypadku ewentualnych problemów, na przykład z salmonellą, taki numer na jajku pozwala zidentyfikować, z której fermy dane jajko pochodzi.
I później te ryzyka wyeliminować.
Oczywiście.
Przejdźmy do innego świątecznego produktu, bo od dawien dawna wiadomo, że w grudniu pachnie nam mandarynkami. No i co zrobić, gdy na przykład w sklepie w dużym opakowaniu mandarynek trafi nam się kilka zepsutych?
Najprostsza odpowiedź to nie kupować.
Gdy zauważymy to w domu?
Proponuję zwrócić do sklepu.
Na pewno nie jeść.
No zdecydowanie nie.
Natomiast czy te pozostałe są bezpieczne? Czy tu już, jak zaczęło się coś dziać, to raczej powinniśmy dobrze się
zastanowić? Z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta najlepiej taki produkt zwrócić do sklepu. Niemniej jednak, w przypadku zauważenia nieprawidłowości, czy to niewłaściwego przechowywania produktów w sklepie, czy to produktów po przekroczonym terminie przydatności do spożycia, czy produktów zepsutych, prosimy zgłaszać te nieprawidłowości do obsługi sklepu, która powinna od razu zainterweniować. Obsługa sklepu powinna przeglądać owoce, warzywa i wybierać, sortować i eliminować te zepsute. Oczywiście, jeżeli taki produkt kupimy, powinniśmy go zwrócić do sklepu, ale należy pamiętać, że zwrot do sklepu nie może odbywać się, a raczej nie powinien, kilka dni po zakupie. Powinniśmy zrobić to niezwłocznie po stwierdzeniu takich nieprawidłowości. Dlatego uczulamy, że konsumenci powinni mieć oczy i uszy dookoła głowy, żeby wybierać te produkty. Akurat mandarynki są sprzedawane z reguły w opakowaniach transparentnych, pozwalających ocenić jakość tego owocu, więc już na etapie zakupu Najłatwiej jest wyeliminować produkt zepsuty. Nawet jeżeli będzie to jedna mandarynka, nie kupujmy takiej siatki.
Ubiegł pan może odrobinę moje następne pytanie, ale uszczegóławiając, może powiedzmy to sobie od początku. Stwierdzamy jakieś zanieczyszczenie czy niewłaściwą jakość produktu. Co jako konsumenci powinniśmy zrobić?
Zgłosić to obsłudze sklepu. Oczywiście, jeżeli obsługa sklepu nie podejdzie do problemu konsumenta w sposób rzetelny, to wtedy można to zgłosić do stosownych służb, na przykład do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej, ale także również do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Jak kupować produkty żywnościowe przez internet z przesyłką? Bo to też jest problem.
Czytajmy ofertę. Teraz jest to kanał dystrybucji bardzo szybko rozwijający się. W ofercie sprzedawane są również produkty wymagające warunków odpowiedniej temperatury, chłodzone przetwory mięsne lub nawet mrożone. Część punktów handlowych, czyli sklepów internetowych, już dostosowało się do tych wymagań i stosuje właściwe pakowanie. To wszystko powinno być wskazane na witrynie sklepu, że dane produkty zostaną dostarczone do konsumenta w takich warunkach, które zapewnią ich właściwą jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
Przy takim zakupie, po czyjej stronie jest odpowiedzialność? Sprzedawcy, kuriera, który zwykle nawet nie wie, co jest w środku opakowania, czy może kupującego, bo w pewien sposób ryzykujemy, albo się uda, albo dostaniemy właściwe produkty, no, albo zepsute.
Konsument nie może być pokrzywdzony w takiej transakcji. Odpowiedzialność ponosi sprzedający, to on decydując się na prowadzenie sprzedaży przez internet, czyli bardzo często z dalekiej odległości wysyłając produkty, powinien zapewnić, a środki techniczne już są ku temu, żeby ten produkt dotarł do konsumenta w takich warunkach, aby konsument mógł się z niego cieszyć.
A więc jeśli o to chodzi, śpijmy spokojnie, a jakie jeszcze pułapki mogą na nas czyhać przed świętami?
Za każdym razem, kiedy idziemy na zakupy i niezależnie czy to jest w okresie przedświątecznym, czy także w zwykły dzień, czytajmy etykiety, szukajmy informacji o produkcie, analizujmy to, co chcemy kupić. Konsument powinien mieć na każdym etapie wprowadzania do obrotu udostępnioną informację bez angażowania obsługi sklepu i ma prawo zapoznać się z nią, dokonując świadomego wyboru. Nie kupujmy sugerując się wyłącznie ceną produktu, bo bardzo często jest ona złudna. Oczywiście promocje są na rynku i dane punkty handlowe sprzedają produkty w okazyjnych cenach, produkty wysokiej jakości. Niemniej jednak w przypadku części produktów drastycznie obniżona cena powinna wzbudzić nasze zainteresowanie, niekoniecznie handlowe, ale zachęcić nas do poszukania informacji o tym produkcie, poszukania etykiety, jakiejś formy oznakowania, które powinno być udostępnione w sklepie. Idźmy na zakupy z planem zakupów, kupujmy świadomie, czytajmy etykiety.
Gościem audycji Masz Prawo był pan Rafał Lewot, zastępca podlaskiego wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Inspekcji Jakości Handlowej, na których znajdziemy wiele przydatnych informacji, w tym wyniki prowadzonych kontroli.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.
A teraz też powiemy o bezpieczeństwie naszych finansów w związku z kampanią UOKiK-u.
Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakupy z odroczoną płatnością. Szybko, łatwo, bez ekstra kosztów. Uważaj! Kup teraz, zapłać później. To kredyt. Może prowadzić do nadmiernego zadłużenia. Może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową. Nie zapłacisz w terminie? Pamiętaj o finansowych konsekwencjach. Poznaj zasady, zanim skorzystasz. Sprawdź, czy cię stać.
Naszym gościem jest Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy zakupy w pośpiechu przed świętami, które przed nami, mogą nieść jakieś zagrożenie?
Black Friday, Black Weeks, ten okres zbożonych zakupów, wyprzedaży, promocji, ofert, no on już trwa od dłuższego czasu. Widzimy wszędzie właściwie jakąś okazję. One nas wołają, kuszą, łowią. Możemy dać się skusić, jeżeli czegoś naprawdę potrzebujemy, bo dobrze jest kupić w atrakcyjnej cenie. Ta cena zawsze powinna być obliczona od najniższej ceny z 30 dni przed promocją, dlatego jak widzimy promocję, sprawdźmy, czy widzimy też tę najniższą cenę z 30 dni. Pamiętajmy, żeby zrobić sobie jakąś listę, czy to zakupów, czy to jakieś ramy tego, ile możemy wydać. bo bardzo szybko może się okazać, że wydajemy za dużo.
UOKiK od kilku dni prowadzi kampanię Sprawdź, czy cię stać. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę?
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega przed nadmiernym korzystaniem z takiej usługi odroczonych płatności. Kup teraz, zapłać później, czyli buy now, pay later, to niesie za sobą ryzyko. Im więcej zakupów zrobionych w ten sposób i dłuższe terminy odroczenia, tym bardziej prawdopodobne, że o nich zapomnimy. Możemy zaciągnąć wiele nowych zobowiązań i nie zauważyć, kiedy przekroczymy tę czerwoną linię spirali zadłużenia. Za 30 czy 45 dni, w zależności na ile sprzedawcy odroczyli nam płatność, może się okazać, że mamy zbyt wiele tych zobowiązań i po prostu nas na nie nie stać. Trzeba mieć świadomość, że odroczona płatność to w rzeczywistości kredyt. Jeśli nie zapłacimy w terminie, to poniesiemy dodatkowe koszty związane z jego oprocentowaniem. Finansowe konsekwencje mogą być jednak o wiele poważniejsze i długoterminowe. Jedną z nich jest obniżenie, a w przypadku zakłóceń w spłacie, nawet utrata zdolności kredytowej czy zgłoszenie do rejestru dłużników. Ze spokojem podchodźmy do promocji i do takich usług jak odroczone płatności. Zastanówmy się rzeczywiście, czy danej rzeczy potrzebujemy, czy tylko chcemy i czy na daną rzecz nas stać. A jeśli już coś kupiliśmy, to nie dajmy się zaraz złapać na kolejną i kolejną i kolejną promocję. Zachowajmy taki zdrowy dystans, brak pośpiechu, porównujmy ceny w różnych sklepach. Jeśli się da, to płaćmy gotówką w sklepach stacjonarnych, to też urealnia wydatki, jak pieniędzy nam ubywa z portfela.
Odroczone płatności to także na przykład karta kredytowa, którą płacimy dziś, a spłacamy na przykład po miesiącu. A jeśli już damy się wciągnąć w nie do końca potrzebny zakup i po czasie dotrze do nas refleksja, że może jednak nie potrzebujemy tego, szansa na wyjście z sytuacji jest?
Jeżeli zrobimy tych zakupów za dużo, a kupowaliśmy przez internet, mamy na szczęście możliwość zwrotu. W ciągu 14 dni, czasami przedsiębiorcy przedłużają ten termin, ale co do zasady 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny, to prawo dla kupujących w internecie. Kupując stacjonarnie już tego prawa nie mamy. Tutaj za każdym razem musimy zapytać sprzedawcę, czy on jakikolwiek zwrot przyjmuje, czy jakąkolwiek formę tego zwrotu przewidział. Prawnie nie musi tego robić, dlatego tym bardziej w sklepach stacjonarnych kuszeni też muzyką, zapachami, dekoracjami nie dajmy się złapać na ten szał zakupowy, tylko pamiętajmy, że to nie zawsze jest tak, że to my polujemy na okazję, tylko właśnie te okazje polują na nas.
A więc nie dajmy się upolować. W dzisiejszym magazynie Masz Prawo to wszystko. Archiwalne audycje z poradami są dostępne na radiowej stronie z podcastami. Proszę nas szukać na www.radiobiałystok.pl i na antenie za tydzień po 13.30.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.